Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro to przesłanie tego święta.
No tak, to jest czas, kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał, już jesteśmy po pasrze i to daje nam rzeczywiście taką łaskę widzenia rzeczy zupełnie inaczej, z tej perspektywy życia, które zwycięża.
No właśnie, bo z jednej strony mamy Chrystus zmartwychwstał, alleluja, i dopełnienie tym przesłaniem świętego Franciszka, pokój i dobro, kapitalnie się to łączy.
Tak, to miks taki jest duchowy, możemy powiedzieć. Pokój jest rzeczywiście bardzo ważny, bo kiedy Chrystus przychodzi do uczniów zamkniętych w wieczerniku, przestraszonych ciągle, mówi do nich: pokój wam. I to dla mnie to jest zawsze fascynujące, że trzeba im ten pokój jakby wepchnąć do serc. Chrystus to robi po swoim zmartwychwstaniu, że sam fakt zmartwychwstania im nie wystarcza, bo jeszcze ciągle strach jest mocniejszy. I jest niesamowite dla mnie, jak Pan Jezus faktycznie przychodzi do nich, tam gdzie oni się gdzieś zatrzymali, chowają, po to, żeby dać rzeczywiście im ten pokój, który sprawia, że inaczej będą patrzyli na to, co ich otacza.
O tym pokoju po 2000 lat, można powiedzieć, cały czas powinniśmy pamiętać i cały czas powinniśmy modlić się o niego. I do tego zachęca nas papież Leon XIV, poprzedni przecież papieże również o tym mówili. Myślę, że pokój dzisiaj w sposób szczególny jest ważny.
No, jest niesamowicie ważny i jest go niesamowicie mało. Przede wszystkim ten pokój, który powinniśmy widzieć, który powinien być pomiędzy narodami, pomiędzy ludźmi, tak mówiąc na zewnątrz, jego wciąż jest strasznie mało i też z tego bierze się masa cierpienia. I Chrystus cały czas musi przychodzić i na nowo nam pokój dawać, jakby uzupełniać go, czy uczyć nas na nowo pokoju szukać, czy troszczyć się o niego, ale też na pewno jest wciąż za mało pokoju w naszych sercach. Dużo tych niepokojów, lęków, jakichś trosk, które ten pokój wypychają niejako.
Tak się zastanawiam, czy to tak będzie do końca świata, że będziemy modlić się o ten pokój, a ten pokój będzie ciągle zagrożony. Czy będzie jakiś taki moment, kiedy będziemy mogli odetchnąć troszeczkę?
No, odetchnąć pewnie tak, bo to zresztą oddech to jest też kapitalna rzecz, bo kiedy Jezus wraca do uczniów, do wieczernika po swoim zmartwychwstaniu, to tchnął na nich. Jakby uczy ich od nowa oddychać, czyli jakby daje ten nowy sposób życia, co oczywiście nawiązuje do sposobu stworzenia Adama, kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, to tchnął w jego nozdrza, jakby zaczął oddychać w jego twarz. A to zawsze jest taki znak bliskości, bo oddech jednak ma jakąś niewielką odległość działania, więc to też jest przypomnienie, że Pan Bóg twarzą w twarz nas stwarza, działa.
To jest takie bardzo bliskie oddech, bycie blisko drugiego człowieka. Pan Jezus zmartwychwstaje, ale jeszcze to nie jest ten moment, kiedy się ukazuje uczniom.
Tak, no najpierw jest zmartwychwstanie, sam fakt. Oni są zamknięci w wieczerniku, czy tych dwóch, pamiętamy, idzie do Emaus, więc oni jakoś tego faktu nie przyjmują w serca. Wciąż.
Nawet są chyba smutni jeszcze cały czas.
Tak. Tych dwóch właśnie idących do Emaus zatrzymało się smutnych. Dla mnie zawsze charakterystyczne, że oni się zatrzymują. Jakby w połowie drogi stają i tacy bezradni, zdezorientowani niby do Emaus, no niby odchodzą z Jerozolimy, ale tam reszta została, więc właściwie nie wiadomo, co robić. No i tam się Chrystus pojawia i rzeczywiście daje im te nowe życie. Ale wracając jeszcze do tego pokoju, to faktycznie są takie momenty oddychania, kiedy możemy sobie odsapnąć. Ale jednak Apokalipsa mówi nam, że takim finalnym akordem będzie bitwa. Pomiędzy Pan Jezus wystąpi, niesamowicie tam jest ze szczegółami, Jan go opisuje, no i armię zła. Więc no, te konflikty, te walki ciągle gdzieś się przewijają.
A ja chciałem o radości z Ojcem porozmawiać, a tutaj o konfliktach.
A my ciągle o walce.
Niestety. A my cały czas o walce, no bo ta walka chyba nam towarzyszy. Walka nie tylko ta taka fizyczna, ale taka duchowa również.
Jasne, no to jest chleb powszedni, wojowaniem jest życie człowieka. To nie jest takie złe w tym sensie, że my bez zmagań, bez walki, myślę, żebyśmy duchowo bardzo zgnuśnieli i zaczęlibyśmy sobie wyobrażać, że potrafimy sobie bez Pana Boga poradzić. Kiedy życie staje się zbyt komfortowe, zbyt wygodne, a każdy z nas się przyzwyczaja do wygody bardzo szybko, no to myślę, że wtedy duchowo byłoby to dla nas mocno niekorzystne, więc Pan Bóg proponuje nam pewne sytuacje, które wystawiają na próbę nasze poczucie bezpieczeństwa, komfortu, ale za każdym razem, kiedy coś takiego robi, mówi: ja jestem, nie lękajcie się.
Tak trochę Ojciec prowokuje, żebyśmy w sposób taki bezgraniczny przyjęli ten krzyż wielkopiątkowy na swoje barki, a przecież przecież człowiek współczesny bardzo chętnie korzysta z różnych form, ale na pewno nie z cierpienia.
No tak, ono jest nie dość, że trudne do przyjęcia, to też jest tajemnicą, czyli nie jest czymś, co moglibyśmy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze i powiedzieć, a to o to chodziło, o to biorę, nie ma problemu. No, tak trochę jest, że kiedy rozumiemy trudności, na przykład jeśli wiem, że moje jakieś poświęcenie, które mnie bardzo dużo kosztuje, ale mogę ofiarować Tobie jako osobie bardzo bliskiej, komuś, kogo kocham i wiem, że to realnie pomoże, no to jestem gotowy na wielkie poświęcenia. Ale jeśli robię to w ciemności, jeśli nie widzę sensu tego, to jest strasznie trudne. I tu się włącza dopiero kwestia ufania, czyli prawdziwej relacji.
Ciemność tutaj pojawiła się w sformułowaniu, tak sobie myślę, mówimy o radości, ale mówimy o walce dobra ze złem, grzech, śmiertelność, ciemność właśnie, z której powinniśmy wychodzić, bo to światło zmartwychwstania to blask, który powinniśmy przyjąć w tych dniach i nie tylko w tych dniach, tylko w ogóle jako chrześcijanie.
Tak, tak, bo Pascha jest początkiem, ona jest jakby punktem wyjścia, a nie dojścia. Jest jakby początkiem biegu, ale jednocześnie też wskazuje na finał, czyli na zwycięstwo Pana Jezusa. Ale ta ciemność, światło, ta nieustanna walka, to zmaganie, pomijając, że walka już jest wygrana oczywiście, my nie musimy zwyciężać, my tylko musimy wybrać stronę, żeby być po stronie Chrystusa, tego, który zwyciężył wszystko, ale faktycznie no, ta ciemność no, będzie nam towarzyszyła nieustannie, no bo gdzieś ciągle ją hodujemy w sercach, też przez to, że mamy ciągle swoje pomysły na życie i nie słuchamy Pana Jezusa, no to jest jakaś taka mini fabryczka ciemności, która jest w nas samych, ale On przychodzi też jako światło. On to jest też niesamowite, że ten blask, poranek zmartwychwstania oznacza zwycięstwo światła.
A tak się zastanawiam, dlaczego tak boimy się tej radości zmartwychwstania, tego światła właśnie i często wchodzimy w te zakamarki ciemności. Zastanawiam się, czy w tych dniach nie powinniśmy sobie zadać pytanie, co nam zasłania tą radość?
Być może odpowiedź daje chociaż, no nie nam bezpośrednio, nie swoim uczniom Pan Jezus, ale mówiąc w Ewangelii Jana właśnie o tej sprawie ciemności światła, no to powiedziane jest jasne, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, no bo nie chcieli, żeby ich uczynki były widziane, nie? Że gdzieś chcieli to zamieść pod dywan, schować, pięknie się prezentując na zewnątrz, tam gdzie wszystko widać, ale gdzieś z tyłu chowając swoje braki i to też wskazuje na brak ufności, że nie chcę się pokazać Panu Jezusowi taki, jaki jestem, czyli jakby nie chcę dać się uleczyć niestety i to, no, to też jest gwarancja jakichś smutków, rozczarowań, które się będą pojawiać. Dopóki nie oddam Mu wszystkiego, co mam w sobie, nie będę tej radości głębokiej odczuwał.
A może my nie potrafimy przyjąć tej ogromnej miłości, którą Bóg nam ofiarowuje?
Pewnie nie, bo znowu chyba po prostu nie ufamy Mu do końca, a Jego miłość też nie jest produktem. Ona jest zawsze częścią relacji. To jest, zawsze chodzi o to, że Pan Jezus nie daje łaski, czy Bóg Ojciec, jakbyśmy chcieli to sobie nazwać, nie daje łaski w takim sensie, jak my możemy iść do sklepu i bez żadnej relacji z osobą, która sprzedaje, kupić chleb, cokolwiek innego. To Pan Bóg tak nie daje łask. On daje łaski zawsze w relacji, w bliskości. I te łaski też są do wykorzystania razem z Nim. One są jakby mają pewne hasło, powiedzmy, jakiś kod ukryty, że możemy z tych łask korzystać w pełni, jeśli rzeczywiście mamy to hasło, czyli jesteśmy blisko Niego.
No, czy wy, Franciszkanie, macie ten kod dostępu?
Tak, mamy. On jest bardzo tajemniczy. Każdy ma swój. To jest ciekawe. To jest trochę tak, jak Pan Jezus, kiedy przychodzi, wracając do samego początku rozmowy, do grobu swojego zresztą, wraca i stoi tam Maria i płacze. Maria, która go bardzo kocha, która wróciła do grobu z tęsknoty, nie chce już odejść, bo nie ma gdzie pójść, ale nie rozpoznaje Jezusa, nie? To jest fascynujące. I dopiero właśnie jest ten kod, który sprawia, że ona się orientuje, że to jest On. I to jest jej imię. Rzecz banalna, bo wiele osób mówiło do niej Mario, 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 Mario. Ale dopiero kiedy Jezus powiedział Mario, ona usłyszała to sercem. I myślę, że każdy z nas ma taki jakiś kod, jakiś taki punkt zaczepienia z Panem Jezusem, taką rzecz bardzo osobistą, czy wręcz intymną, którą zna tylko Pan Jezus i serce człowieka. No i On w ten sposób nas pociąga, woła jakoś. I to jest właśnie też ta droga do odkrycia radości.
Ja to pytanie, czy my chcemy w ogóle tym kodem się podzielić z kimś, prawda? A już na pewno pytanie, czy chcemy się podzielić z Bogiem, który umiłował tak nas, że oddaje to, co jest dla Niego najcenniejsze, a my nie potrafimy tego brać.
No to jest tak, to jest zawsze duża bieda nasza duchowa, ale właśnie też dlatego, że ta bieda jest, to Pan Jezus przyszedł. On nie przyszedł po to, żeby zorganizować jakieś wspaniałe święto i wrócić sobie do nieba, albo żeby na spacer pójść na świat, tylko rzeczywiście no, przychodzi dlatego, że my nie potrafiliśmy przyjąć Pana Boga w taki sposób, w jaki On się objawiał i przychodzi Syn, który stając się człowiekiem, objawia Ojca w taki sposób, że jest możliwe odkrycie Go. To jest oczywiście cały czas wyzwanie, bo czytając Ewangelię widzimy, że najbliżsi uczniowie Jezusa mają ciągle kłopot ze zrozumieniem tego, co On mówi, więc to jest obraz tego, że każdy z nas nie jest mistrzem świata w duchowości, tak to nazwijmy, w sprawach duchowych. No ale Chrystus jest nauczycielem, jest pasterzem, tak jak owieczki, które gdzieś tam zabłąkane, ta sobie wymyśliła, że pójdzie na lewo, ta na prawo, ta się zatrzyma, tamta coś tam, więc On wszystkich nas jakoś prowadzi, jakoś ogarnia. No i właśnie dlatego przychodzi, żeby nas wszystkich połapać i trzymać przy sobie.
Tylko ja sobie tak myślę, że my jako ludzie, i to nie tylko ci, którzy są świeckimi, ale też duchowni i tak dalej, każdy gdzieś buduje wokół siebie jakąś historię i pokazuje, kapłani, ojcowie, macie ten przywilej, że trochę więcej tej teologii dotknęliście i rozumiecie, dużo więcej niż my zwykli, chociaż coraz więcej ludzi też szuka też zrozumienia i szuka też tego zrozumienia w teologii właśnie. Natomiast zastanawiam się, czy my nie przysłaniamy sobie tymi wszystkimi jakimiś dodatkami tego zasadniczego znaku, który powinniśmy zrozumieć i powinniśmy go przyjąć w sposób bardzo pokorny, bo oddać miłość za grzesznika, no to w ogóle to jest historia nie do wymyślenia przez człowieka.
Nie, no jasne, tego zrozumieć się nie da, jakby na głowę wziąć się tego nie da. A tu kilka wątków się od razu pojawiło, bo z jednej strony dlatego Jezus mówi, że musimy się stać jak dzieci, przestać kombinować, przestać jakoś z takim pewnym wyrachowaniem, które nie musi być złe w sensie intencji, ale jest jakimś sposobem, mechanizmem naszego działania, jakąś nawet czasami formą obrony. Jeśli czegoś nie rozumiem, to sobie próbuję to wytłumaczyć po swojemu. No i często rozmijam się z tym, co daje Pan Jezus, ale w tym sposobie, który On nam daje, kiedy przychodzi mówić o Ojcu, to jest zawsze pewne zaproszenie, pewna prowokacja, bym tak powiedział w cudzysłowie, że Chrystus, żeby zbudować, tak obrazowo mówiąc, w nas królestwo, no to musi też troszkę poburzyć te nasze właśnie te budowle. To znowu nie musi być nic złego, ale to jest jak z językiem, powiedzmy, że no Pana Boga nazwać się nie da. Nie da się Go zamknąć w jakichś definicjach, w określeniach.
Chociaż próbujemy.
Oczywiście, musimy to robić, bo inaczej byśmy w ogóle się nie mogli porozumiewać nawet między sobą, mówiąc o Nim. Ale kiedy mówię, że powiedzmy Mazurek Wielkanocny jest dobry, i Pan Bóg jest dobry, no to jest jednak różnica w byciu dobrym, w sensie smacznym, a byciu dobrym, że Pan Bóg jest dobry. No ale słowo jest to samo, więc to już od też setek lat w teologii właśnie są rozmaite wojenki nawet, właśnie dotyczące słów, choćby problemy dogadania się wschodu i zachodu. Teologia zachodnia oparta jednak bardzo mocno na prawie rzymskim, na sposobie mówienia takim konkretnym, jasnym, a wschód jednak bardziej poetycki, bardziej taki obrazowy, romantyczny, można byłoby powiedzieć. Tam nie chodzi o jakieś prawne określenia, ile tenże 20 gram tego, a tu pół centymetra to będzie tyle, więc trudno się jakoś pewnie było porozumieć i to odczuwamy też my, nie? Że o Panu Bogu jest mówić strasznie trudno, no ale mówić musimy, żeby się w ogóle nie pogubić.
Kiedyś ojciec powiedział tak, musimy być aktywni, żeby zbudować relacje z Chrystusem, bo przecież jak no te święta też wskazują, Chrystus zmartwychwstaje nie dla siebie.
Jasne. To ja to powiedziałem?
Tak.
O, to fajny nawet. To już nie pamiętam. Tak. No nie zmartwychwstaje dla siebie, bo on tego nie potrzebował. Bo w ogóle zmartwychwstanie, czy gdyby spojrzeć z perspektywy działania ojca, który posłał syna i teraz syn został zabity i ojciec go wskrzesza, no to wskrzeszenie nie jest reakcją na śmierć Jezusa, tylko wskrzeszenie było zaplanowane. Jest takim samym elementem, jak wszystkie inne w życiu Pana Jezusa, więc nie jest to dla Niego samego. To jest dla nas absolutnie ukazanie drogi, którą my też mamy przed sobą, czy też tego, co Ojciec może zrobić w naszym życiu, czyli wszystko. Jeśli dla nas śmierć jest czymś, co jest kresem, zakończeniem wszystkiego i też pewnym jakąś barierą myślenia nawet tego, co mogłoby być, to śmierć wszystko kończy, a ojciec mówi, no ale jestem poza tym, ja mogę działać poza tym, więc ta aktywność, tak myślę sobie, jeśli miałbym interpretować swoje słowa, to mam nadzieję, że chodziło mi o to, że mamy być aktywni w rozpoznawaniu działania Pana Jezusa i też w tym, by dać się pociągnąć, żeby móc za Nim pójść, no bo w ten sposób też odkrywamy Ojca, nie? A odkryć działanie Jezusa jest strasznie trudno, bo Pan Jezus wcale nie jest taki prosty w odczytaniu, taki logiczny w sensie ludzkim, nie? Bo wiele razy ja sobie myślę, ja bym zrobił inaczej, w domyśle lepiej, nie? Niż to robi Pan Bóg w moim życiu. I jeśli nie próbuję chociaż być pokorny, żeby odkrywać to, co jednak on robi, mogę się naburmuszyć i powiedzieć, ja bym zrobił inaczej i tu będę czekał, aż będzie tak, jak ja chcę. No i to jest taki moment rozminięcia się też, nie od razu.
Te święta są wyjątkowe również dlatego, że nie są takie proste. A mieliśmy rozmawiać o zupie.
O zupie?
To zakończmy chociaż tą zupą.
No tak, no zupa jest poniedziałek. Zupa, tak jak w każdy poniedziałek na naszym franciszkańskim dziedzińcu. Rozpoczęliśmy od początku Adwentu, czyli od początku grudnia wydawać zupę tutaj w naszym gdańskim klasztorze. I rzeczywiście jestem zaskoczony niesamowicie, jak ta akcja się, w jakim kierunku poszła i jak bardzo się rozwinęła. Bo zaczynaliśmy, bardzo praktycznie mówiąc, od 3 bochenków chleba przygotowanych dla naszych gości. Teraz, chyba 2 tygodnie temu, kupowałem 15 bochenków i nie wystarczyło, więc rzeczywiście sympatyków zupy z Trójcy jest coraz więcej. Tak liczymy, że około 100 osób przychodzi. I mówiąc o kierunku, w jakim poszła ta akcja, to mam też na myśli to, że nie przychodzą tylko osoby takie ściśle potrzebujące, nazwijmy to, tylko też sympatycy po prostu. Bo ja zresztą tak, gdzie tylko mogę, zapraszam zawsze, że to jest dla wszystkich. Kto przechodzi w okolicy naszego klasztoru około godziny 13:30, tak gdzieś do 14:15 średnio zupy wystarcza, no to zawsze zapraszamy. Dla wszystkich wystarczy miska zupy, kawałek chleba, herbata, kawa, coś słodkiego. I też jest fascynujące, że nie jest to tylko jadłodajnia. W zasadzie to jest zawsze tylko pretekst, zupa. Chodzi o to, żeby z tymi ludźmi porozmawiać, pobyć. Mają niesamowite historie. To, co oni opowiadają w swoim życiu, to są bardzo trudne zwykle historie, ale jednocześnie no też jest tam fantastyczne światło. Właśnie jakby spojrzeć na zmartwychwstanie, to Chrystus też tam dociera. Mimo że rzeczywiście parę historii, którymi się podzielili już ze mną, bo stoję z nimi przy stoliku, z tymi, którzy przychodzą i jemy razem, to jest moment na rozmowy, to te historie są naprawdę bardzo takie nabrzmiałe cierpieniem, wiele ran. No ale ci ludzie przychodzą i mówią, że ale jednak mimo wszystko jest jakieś światełko.
I to jest ten wymiar chyba praktyczny, o którym czasami mówimy, rozmawiamy, zastanawiamy się, co zrobić, żeby z tego wymiaru teologicznego, zmartwychwstania przejść do wymiaru praktycznego, choćby nawet albo aż tego zupa. Typu jak
tak,
zupa.
Tak, oczywiście, zupa jest niesamowicie teologiczna.
I lodówka też.
Lodówka też, tak.
Pełna kanapek.
Przy klasztorze stoi lodówka, którą staramy się zapełniać jak najczęściej, ale to my byśmy nie dali rady, bo chętnych jest o wiele oczywiście więcej niż nasza wydolność. Natomiast jest mnóstwo ludzi, których ja też widzę codziennie, którzy jakby niezrzeszeni, tak powiedzmy, z własnej inicjatywy po prostu przynoszą rozmaite produkty do lodówki i tam ja przechodząc co chwilę no widzę, że coś nowego tam się znajduje. No i też szafa świętej Anny, która w zasadzie powoli się będzie zamykać teraz pewnie na lato, czy jakby mniej będzie działać, ale to są ubrania, które mamy dla osób potrzebujących. No szczególnie na zimę, to kiedy wiadomo, skarpety ciepłe, swetry, kurtki, to wszystko niesamowite ilości udało nam się porozdawać, no ale dzięki temu, że gdańszczanie byli skorzy, żeby otworzyć własne szafy i podzielić się swoimi rzeczami, ale nawet nie tylko gdańszczanie, bo też otrzymywaliśmy paczki nawet z zagranicy. Ludzie przysyłali ubrania do szafy świętej Anny.
Dzielmy się dobrem według tego wzoru postępowania franciszkanów. Pokój i dobro. Tym przesłaniem chcielibyśmy dzisiaj się z Państwem pożegnać.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy oczywiście na nasz dziedziniec. Kto tylko będzie w pobliżu, poniedziałki, ale zawsze pod nasze franciszkańskie sklepienia.
Dzisiaj 13:30, drodzy Państwo, zupa, pamiętajcie.
Tak, dzisiaj zupa 13:30, tak gdzieś do 14:15 można przychodzić i w każdy poniedziałek. Natomiast zapraszamy zawsze do nas, do kaplicy świętej Anny, gdzie jest piękny obraz przywieziony z Wilna, zaraz po wojnie Matki Bożej Miłosierdzia, duży kościół świętej Trójcy, przeogromny, ale przepiękny, który ojciec Tomasz Jank, mój poprzednik, wypieścił, tak zostawił mi jako rektorowi nowemu, który nie ma pojęcia o takich poważnych rzeczach jak konserwacja zabytków i tak dalej. Natomiast wszystko jest tak pięknie przygotowane, że nic tylko przychodzić i się modlić.
Zapraszamy bardzo serdecznie. I bardzo dziękuję ojcze za tą refleksję na temat zmartwychwstania, bo to wcale nie jest taki prosty temat.
Nie jest prosty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.